To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Eryk Napierała. Eryk jest inżynierem w zespole WebPerf, który odpowiada za wydajność naszego serwisu. Cześć Eryk.
Cześć Piotrek.
Powiedz, na czym polega twoja codzienna praca?
Moja codzienna praca polega na tym, żeby pilnować, że Allegro jest szybkie i żeby sprawiać, że Allegro będzie jeszcze szybsze. Na dostarczaniu narzędzi zespołom do tego, żeby usprawniać prędkość i sprawność działania serwisu. Po stronie frontendu głównie.
Powiedziałeś, że żeby Allegro było szybkie, czyli domyślam się, że jakoś mierzycie, co to znaczy szybko.
Tak jest. W ogóle całą zabawę z performance'em zaczynamy od mierzenia, bo chcemy wiedzieć, jak szybcy jesteśmy, no i jak nasze działania wpływają na to, na to odczuwalną przez użytkownika szybkość. Przyjęliśmy zestaw miar opartych na propozycjach Google'a w większości. Mierzymy to, jak szybko strona się wyrysowuje, jak szybko użytkownik widzi pierwszą treść po tym, jak wpisze w przeglądarkę, w podstawie przeglądarki allegro.pl. Później patrzymy, jak ładują się kolejne elementy ważne dla użytkownika na danej stronie, czyli na przykład ikonki kategorii na stronie głównej, wyszukiwarka, na listingach zdjęcia ofert, na koszyku lista przedmiotów, które się tam znajdują i tak dalej, i tak dalej. Mamy ogółem 5 metryk. Metrykę za tą pierwszą treść, metrykę za treść najważniejszą na danej stronie, metrykę odpowiadającą temu, że cała treść została załadowana, metrykę odpowiadającą temu, że strona jest już w pełni interaktywna i można klikać po niej i nic się nie zatnie. Wszystkie elementy interfejsu będą odpowiadać sprawnie. No i miara odpowiadająca szybkości obsługi akcji użytkownika na stronie.
Aha, a skąd wziąć takie dane?
Te dane zbieramy na dwa sposoby. Z jednej strony, i to jest jakby najważniejsze źródło, od samych użytkowników, czyli w przeglądarce na części ruchu mamy zapięte skrypty, które monitorują cały czas szybkość ładowania się strony i wysyłają do nas z powrotem informacje, jak na danym komputerze czy na danym urządzeniu mobilnym się ta strona załadowała szybko. I to nam daje w zasadzie, te metryki głównie optymalizujemy. A z drugiej strony mamy też bardziej szczegółowe metryki zbierane z testów syntetycznych. No i tutaj mamy narzędzia takie jak Page Speed Insights, czy Speed Curve, czy Google Lighthouse.
Czyli wiemy, jak szybko ładują się poszczególne elementy strony, a jak określić, czy to już jest szybko, czy jeszcze wolno? Czy porównujecie się z innymi portalami, czy są jakieś takie standardowe wartości, które wiadomo, że tak, to już jest szybko?
Tak i tak, czyli porównujemy się z konkurencją, porównujemy się z Amazonem, eBayem, polskim e-commerce'em i patrzymy, jak oni wypadają, głównie w testach syntetycznych. No bo nie mamy dostępu do miar, które konkurencja zbiera od użytkowników, ale możemy w takich narzędziach jak PageSpeed Insight czy SpeedCurve wrzucić adresy stron do konkurencji i zobaczyć, jak w tych syntetycznych testach wypadamy w stosunku do innych stron. A co do standardowych, powiedzmy, wytycznych dotyczących szybkości, no to znowu Google tutaj przoduje w ustalaniu tych reguł, czy zasad, czy dobrych praktyk. Algorytm wyszukiwarki od jakiegoś czasu promuje te strony, które się ładują odpowiednio szybko na telefonach. No i w tym momencie też z syntetycznych testów z narzędzi udostępnionych przez Google'a, czyli PageSpeed Insights i Lighthouse, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak tych limitach ustalonych przez Google, czy się mieścimy, jak daleko jesteśmy, czy może jesteśmy lepsi.
Zastanawiam się jeszcze, jak wasza praca ma się do user experience, no bo w sumie szybkość ładowania strony to też część doświadczenia użytkownika.
No przede wszystkim, bo jakby dla samej szybkości nie pracujemy, tylko pracujemy dlatego, żeby użytkownikowi się lepiej z naszą stroną obcowało. żeby chętnie do niej wracał, żeby miał poczucie, że jest szybko, przyjemnie, żeby tak naprawdę nie zauważał tego, tej szybkości, żeby nie musiał się zastanawiać, że ups, coś tutaj zwolniło, nie wiem, może mam kiepski internet, czy coś, właśnie chcemy osiągnąć to, żeby to było dla użytkownika przejrzyste. Więc uważamy, że performance jest bardzo ważną częścią user experience z jednej strony, i z drugiej strony user experience jest ważną częścią performance, bo są momenty w cyklu działania strony, czy ogółem interfejsu, kiedy można jakąś zagrywką UX-ową schować to, że jest wolno. Czyli jeżeli mamy coś ciężkiego do zrobienia, coś trudnego dla urządzenia, na którym użytkownik przegląda stronę, to możemy pokazać na przykład jakąś animację czy jakiś spinner. No i w tym momencie odwracam uwagę użytkownika od tego, że jest wolno.
Zanim porozmawiamy o konkretnych problemach i jakie naprawiamy, powiedz, jak wygląda nasz frontend od strony technologii i architektury?
Frontend Allegro jest mocno zmodularyzowany. Mamy na jednej stronie, zdarza się, kilka frameworków albo co najmniej kilka niezależnych kawałków kodu pracujących zupełnie niezależnie od siebie i przez to łatwych w rozwoju, we wdrażaniu. Taka architektura generuje wiele problemów z wydajnością i wiele wyzwań dla zespołu WebPerf, dla mojego zespołu oraz dla zespołów produktowych, które zajmują się rozwojem danych stron Allegro.
Czyli to jest po prostu odwieczna walka między łatwością developmentu a wydajnością, tak?
Dokładnie tak jest.
To co jest głównym problemem na naszej stronie? Serwowanie obrazków, wielkość JSON-ów? Tak zgaduję.
Obrazki, wbrew temu, że bardzo łatwo do tego tematu podejść i sprawdzić, o jaki duży obrazek można go skompresować i 50%, no nie są największym problemem, bo obrazki są kosztem tylko podczas ściągania przez sieć, a sieć mimo wszystko w Polsce jest całkiem niezła. No, największym problemem jest przetwarzanie strony na urządzeniu użytkownika. Mamy większość ruchu na Allegro jest z mobile. 50% weba to są wejścia z telefonów. No i telefony wbrew pozorom, wbrew temu, co chcą producenci powiedzieć, wcale nie są takie super szybkie. No zatem każdy kilobajt JS-a, każdy 10 kilobajtów HTML-a, które trzeba sparsować na urządzeniu użytkownika, się liczy. Dużym problemem są też CSS-y. Mamy na Allegro dość dużo CSS-ów, dość dużo plików przede wszystkim. To są małe pliki, ale występują w szalenie dużych ilościach. I nasze wysiłki skupiały się głównie na poprawie tego aspektu, czyli na zmniejszeniu liczby requestów po CSS-y, bo musimy zrozumieć, że dopóki pliki CSS się nie ściągną, to użytkownik widzi biały ekran, więc jeżeli mam do ściągnięcia 100 plików, to ten biały ekran możemy widzieć nawet przez kilka sekund, a to jest po prostu nieprzyjemne. Lepiej jak już widzimy jakiś loader, widzimy jakieś elementy i wiemy, że czekamy na coś jeszcze, ale chociaż jakiś szkielet strony jest wyrysowany. No i w tym temacie odnieśliśmy niedawno całkiem spory sukces, bo na stronie głównej udało się liczbę tych plików CSS zmniejszyć o połowę takim sprytnym trikiem, który modyfikacją naszej architektury. No i tym sposobem faktycznie zaczęliśmy serwować stronę główną o 20% szybciej, to znaczy, że od tego wpisania Allegro.pl w pasek przeglądarki 20% szybciej rysuje się pierwszy element na stronie, czyli w tym przypadku logo i wyszukiwarkę.
Mówiłeś, że mamy dużo plików. Zastanawia mnie, czy HTTP2 tutaj mogło jakoś pomóc?
Mieliśmy dużą nadzieję, że pomoże, bo stwierdziliśmy, że no mamy tak dużo plików. Przy HTTP1 to jest problem, bo 6 requestów jednocześnie maksymalnie i tak dalej. W HTTP2 ten problem znika. Przy czym po wdrożeniu tej technologii okazało się, że jednak koszt płacimy nie właśnie na sieci, tylko na urządzenie użytkownika. W tym momencie przeglądarka ma stały narzut na parsowanie pliku, na jakby rozpoczęcie parsowania pliku. W tym momencie mówię głównie o CSS-ach, no i okazuje się, że HTTP2 wcale nie jest złotym środkiem. Widzieliśmy naprawdę jakieś bardzo małe spadki tylko na czasie renderowania. Musimy szukać dalej.
Mówiłeś dużo o CSS-ach, a zastanawiam się, jak jest z tymi JS-ami. One chyba też często mogą powodować problemy wydajnościowe.
Tak, no JS-y to jest największy koszt jakby w sieci, no bo trzeba je ściągnąć, sparsować, wykonać. Ten kod podczas wykonywania też robi często dużo rzeczy i blokuje wątek przeglądarki. No ale żeby ten koszt jakby, żeby jego spłacanie opóźnić jak najbardziej, to stosujemy w prawie całym Allegro server-side rendering, czyli generowanie markupu na serwerze. Do przeglądarki użytkownika leci już w zasadzie pełny HTML potrzebny do wyrenderowania tej najważniejszej treści, a JavaScript tylko wzbogaca ten experience o jakąś interaktywność. Mimo wszystko jakby staramy się ten JavaScript trzymać w ryzach. Deweloperom dajemy rekomendacje, żeby każdy plik JavaScriptowy zmieścił się poniżej 50 kB. I jest to twardy limit dla kodu nieskompresowanego. Czyli jak widzimy, że w przeglądarce nam leci 50 kB kodu, to rozwińmy ten checkbox w DevToolsach i zobaczmy, że po rozkompresowaniu to jest 200. I to nie, właśnie o ten rozmiar 200 nam chodzi. No oczywiście, jeżeli użyjemy jakikolwiek framework, nawet React, to od razu mamy z miejsca 60 kB i co wtedy? Radzimy po prostu dzielić kod JS na mniejsze paczki, wysyłać w tym przypadku więcej plików, ale jednocześnie pozwolić przeglądarce podzielić pracę na mniejsze bloki. W tym momencie po sparsowaniu i wykonaniu każdego pliku przeglądarka może jakby odpocząć, daje szansę użytkownikowi podjęcia interakcji ze stroną, obsłużenia jej i dopiero później wraca do parsowania kolejnego pliku. Także w tym momencie jesteśmy w stanie zapewnić, że strona będzie podczas ładowania przez cały czas interaktywna i użytkownik będzie mógł używać jej części, które już zostały załadowane.
Czy ten server-side rendering pomaga przy ładowaniu strony na mobiliach? Tak się domyślam, że te telefony mają pewnie mniejszą moc obliczeniową.
Tak, no mobilie są w ogóle bardzo wolnymi, bardzo, bardzo trudnym środowiskiem dla performance'u. Telefony są wolne i w zasadzie każde optymalizacje, które robimy pod telefony. Desktopem się prawie w ogóle nie zajmujemy, bo wierzymy w to, że jeżeli zoptymalizujemy coś pod działanie na telefonie, to będzie szybciej też na desktopie. No mamy raczej RWD, czyli Responsive Web Design, a nie Adaptive Web Design, czyli wysyłamy względnie tą samą treść zarówno na telefony, jak i na komputery. Dlatego optymalizacje robione głównie pod mobile jakby aplikują się wszędzie. No ale tak, server-side rendering to jest jedna z rzeczy, którą włączyliśmy. Historycznie włączaliśmy ją najpierw właśnie dla telefonów. Dopiero później na desktopie się zaczęła pojawiać, bo jest to koszt też naszej infrastruktury. Ten markup trzeba wyrenderować poprzez po prostu odpalenie JavaScriptu na serwerze, a nie na przeglądarce, więc te serwery się tam grzeją ostro.
To jak szybko ładuje się na przykład nasza strona główna?
Narysowanie logo i wyszukiwarki od momentu wpisania allegro.pl w pasek w przeglądarce to jest na 50% półtorej sekundy, na 90% około 3,5 sekundy dla strony głównej. Te miary różnią się w zależności od strony i na przykład najszybszą stroną na Allegro w tym krytycznym procesie zakupowym jest koszyk. Koszyk ładuje się najszybciej. Co do koszyka, bo była dzisiaj świetna anegdota, bo patrzymy codziennie w zespole na miary dla wszystkich stron i patrzymy na miary zebrane od użytkowników i patrzymy, jak wygląda score Google'a, czyli ta ocena szybkości według Google'a. Tam jest im wyżej, tym lepiej. No i na wykresie nagle dla koszyka zobaczyliśmy taki ogromny skok w górę, o tam połowę w zasadzie. czyli z 14 punktów zrobiło się 40 czy coś w ten deseń. I stwierdziliśmy, wow, niemożliwe, co oni tam zrobili, jaka optymalizacja i dlaczego nas to ominęło. No więc zajrzeliśmy tam, ten narzędzie Google'a umożliwia podgląd tego, co wyrenderował w momencie sprawdzania tej szybkości. Okazało się, że był jakiś błąd i w trybie prywatnym koszyk renderuje, nie renderuje koszyka, renderuje tylko nagłówek i stopkę. Więc Google wchodzi jakby w trybie prywatnym, bez ciasteczek, widzi tylko nagłówek i stopkę, więc wszystko jest super szybkie, no bo jak nie ma treści, to jest szybko.
Powiedziałeś, że zobaczyliście skok w metryce. Czy macie jakiś monitoring na to zapięty, automatyczny? Czy sami oglądacie te wykresy? Jak to wygląda? Jak reagujecie, kiedy jest jakaś radykalna zmiana?
Oglądamy te wykresy sami. Korzystaliśmy ze zwykłych rozwiązań do monitorowania, które mamy dla metryk backendowych na przykład. Ale zauważyliśmy, że trudno jest ustalić taki twardy limit dla danej miary, ponieważ w zależności od natężenia ruchu, Allegro jest o jednej porze dnia wolniejsze, a drugiej szybsze. Więc jeżeli zapniemy się na ten max, no to na ten maksymalny czas, który może wystąpić w ciągu dnia, no to o tych szybszych porach, czyli na przykład na rano, no, ominiemy jakieś niepokojące wzrosty, więc po prostu patrzymy na wykresy, czy są w miarę płaskie, czy nie ma jakichś pików. No i reagujemy na bieżąco z kilkugodzinnym opóźnieniem ostatecznie, jeżeli coś wejdzie na produkcję, co mocno spowalnia. No ale w momencie, kiedy takie coś zauważymy, to zespołom zgłaszamy, że coś poszło nie tak. No i też oddaliśmy w ręce zespołów dashboardy, które pokazują dla danej strony wszystkie miary od nas zbierane. No i zachęcamy, żeby po wdrożeniu też monitorować te rzeczy, bo no głównie po wdrożeniach może się coś popsuć.
To jak współpracujecie z zespołami deweloperskimi?
Tak jak mówiłem, informujemy, jeżeli coś się zepsuje. Pomagamy optymalizować, jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony zespołu. Konsultujemy też jakieś rozwiązania przed wdrożeniem, pomagamy w zaprojektowaniu nowych komponentów, na przykład w ten sposób, żeby były optymalne. Od jakiegoś czasu robimy review w komponentach, robimy review w PR-ach, które sprawiają, że kod kliencki się zwiększa o 5%. Mamy bot Slackowy nas informuje, że tutaj jest jakiś PR do sprawdzenia i zwróć uwagę. Mamy też informacje, czy jest to komponent ze ścieżki krytycznej, czy może z jakichś zakątków Allegro niezgłębionych, gdzie nikt nie dociera. Co jakiś czas okazyjnie wchodzimy do projektów innych zespołów i przeprowadzamy jakieś optymalizacje, jeżeli osoby, które się zajmują na co dzień tym projektem, nie mają czasu.
A edukujecie programistów jakoś przez nasze wewnętrzne szkolenia?
Tak. Niedługo kolejna edycja szkolenia performance'owego dla frontend deweloperów. Będą dwa spotkania, jedno w Warszawie, drugie w Poznaniu. Takich szkoleń się odbyło już 5 chyba. Staramy się też na bieżąco edukować wszystkich frontend deweloperów przez artykuły, które zamieszczamy na naszym wewnętrznym Discogsie. Czasem publikujemy też na blogu Allegro Tech jakieś posty związane właśnie z wydajnością frontendu. Pewnego rodzaju edukacją są też po prostu komentarze na code review, bo w momencie, kiedy raz zwrócimy uwagę na jakiś zaproponujemy jakieś szybsze rozwiązanie, to liczymy na to, że dana osoba w kolejnych już pull requestach tego błędu nie popełni.
Linki do artykułów na Allegro Tech zamieścimy oczywiście w opisie. A teraz interesuje mnie temat społeczności, bo jesteś organizatorem Meet.js w Poznaniu. Powiedz, jak to wygląda, organizowanie czegoś takiego?
Jest to głównie praca przed komputerem i polega na ogarnianiu, na spinaniu prelegentów, sponsorów, znajdowaniu venue. No i w zasadzie tyle. I bycia na miejscu podczas imprezy.
O Meet.js to jest taka ogólnopolska chyba organizacja.
Tak, jest to taka nieformalna organizacja. W każdym mieście jest kilka osób, które zajmują się tą lokalną organizacją eventów i też raz na rok odbywa się w summit, czyli takie spotkanie współorganizowane przez wszystkich organizatorów z danych miast.
Jakoś to wspieramy jako Allegro?
W zeszłym roku Allegro gościło spotkanie lokalne Mid.js'a. Też w zeszłym roku na jednym z Mid.js'ów opowiadałem o tym właśnie, jak robimy performance w Allegro. Także wsparcie jest.
A jak jeszcze Allegro działa w community frontendowym?
Allegro organizuje własne meetupy dla programistów, Allegro Tech Talks. Kilka z nich było też o frontendzie. W Warszawie mówiłem o performance w Allegro. Mieliśmy nawet cały meetup poświęcony wydajności. W zasadzie ten meetup w Warszawie był poświęcony głównie wydajności. Była tam moja prezentacja, ale też Krzyśka Kwiatkowskiego i Rafała Augustyniaka i pewnie można to wszystko znaleźć na Facebooku albo YouTubie.
To również zalinkujemy oczywiście. A powiedz, skąd czerpiesz wiedzę o frontendzie i wydajności?
Wiedzę czerpię w dużej mierze z prężnie działającego kanału frontend na naszym Allegrowym Slacku. Wszyscy frontendowcy z różnych zespołów, z różnych miast wymieniają się tam ciekawymi linkami i prowadzą ciekawe dyskusje. Mamy też osobny dedykowany kanał na tematy performance'owe, gdzie też czasem rozmawiamy nie tylko o frontendowych sprawach. No, ale ogółem się to wszystko bardzo łączy i często tego rodzaju treści pojawiają się zarówno na kanale frontend, jak i web performance. No a poza tym standardowo Twitter, blogi, DevTool, taka platforma nowa, jakiś Medium i tak dalej.
Na koniec powiedz, jak można się z tobą skontaktować w internecie?
Przez skrzynkę mailową eryk.piast@gmail.com.
Naszym gościem był Eryk Napierała, specjalista od web performance'u. Dzięki za rozmowę, Eryk.
Dzięki, Piotr.
To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.